Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
W Watykanie opublikowano orędzie Ojca Świętego na Wielki Post.
Na papieskim Uniwersytecie Salezjańskim zainaugurowano nową bibliotekę.
Naszym gościem będzie jej administrator, ksiądz Piotr Gozdalski.
Natomiast ksiądz Bogusław Trzeciak powie o wspieraniu finansowym edukacji w Unii Europejskiej.
W ostatni dzień stycznia na magazyn zapraszają Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Bez chrystusowej perspektywy miłosierdzia nie można stworzyć cywilizacji o solidnych fundamentach. Papież zwraca na to uwagę w opublikowanym w Watykanie orędziu na tegoroczny Wielki Post. Podpisał je 29 września. Pracował wtedy nad swą pierwszą encykliką. Mówi sekretarz papieskiej Rady Cor Unum, prałat Karel Kastel.
Ojciec Święty Benedykt XVI zajął się zredagowaniem tegorocznego orędzia wielkopostnego podczas letniego pobytu w Castel Gandolfo. Wiąże się ono z jego myślą i nauczaniem wyrażonym w encyklice Deus Caritas Est. Skierowane jest szczególnie do wiernych, którzy pragną, by Wielki Post był czasem owocnego rozwoju ich życia duchowego. Papież przypomina, że Wielki Post jest okresem najbardziej sprzyjającym wewnętrznej pielgrzymce do tego, który jest źródłem miłosierdzia.
W wielkopostnym orędziu Benedykt XVI rozważa często dziś podnoszoną kwestię rozwoju. Zwraca uwagę, że sprzyjanie pełnemu rozwojowi wymaga, aby miarą naszego spojrzenia na człowieka było spojrzenie Chrystusa. Nie można bowiem w żaden sposób oddzielić wychodzenia naprzeciw potrzebom materialnym i socjalnym ludzi od zaspokajania głębokich potrzeb serca.
Pierwszym wkładem, jaki Kościół wnosi w rozwój człowieka i ludów, pisze papież, nie są środki materialne czy rozwiązania techniczne, ale głoszenie prawdy Chrystusa. Kształtuje ona sumienia i uczy autentycznej godności osoby i pracy. Sprzyja kształtowaniu się kultury, która prawdziwie odpowiada na wszystkie pytania człowieka. Post i jałmużna, zalecane przez Kościół, pomagają wyrabiać w sobie to chrystusowe spojrzenie na człowieka. Przykłady świętych i doświadczenia misyjne Kościoła wskazują, jak w najlepszy sposób wspierać rozwój. Żaden ekonomiczny, socjalny czy polityczny plan działania nie zastąpi owego daru z siebie dla drugiego, w którym wyraża się miłosierna miłość.
Ojciec Święty przypomina, że w Kościele powstały liczne dzieła miłosierdzia mające na celu wspomaganie rozwoju. Szpitale, uniwersytety, szkoły doskonalenia zawodowego, drobne przedsiębiorstwa. Inicjatywy te wskazują drogę, jaką trzeba jeszcze dzisiaj prowadzić świat do globalizacji, której głównym celem będzie prawdziwe dobro człowieka i w konsekwencji autentyczny pokój.
Papież przestrzega przed błędnym mniemaniem tych, którzy nierzadko myśleli, że najpierw trzeba ulepszyć ziemię, a potem myśleć o niebie. Ulegali oni pokusie zmieniania przede wszystkim zewnętrznych struktur. Przemieniali chrześcijaństwo w moralizm, a wiarę w działanie. Benedykt XVI cytuje słowa Jana Pawła II, który poruszył ten problem w encyklice Redemptoris Missio. Dzisiejszą pokusą jest sprowadzanie chrześcijaństwa do mądrości czysto ludzkiej, jakby do wiedzy o tym, jak dobrze żyć. Walczy się owszem o człowieka, ale o człowieka pomniejszonego. My natomiast wiemy, że Jezus przyszedł, aby przynieść zbawienie całkowite.
Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie ma nową bibliotekę. Zainaugurowano ją dzisiaj w liturgiczne wspomnienie świętego Jana Bosco, założyciela Salezjanów. Uroczystości towarzyszył przedpołudniowy panel dyskusyjny połączony ze zwiedzaniem nowego gmachu. Po południu zorganizowano akademicki akt inauguracji z wykładem kardynała Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego. Mówi ksiądz Piotr Gozdalski, administrator biblioteki imienia księdza Bosco Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego.
Dla każdego uniwersytetu biblioteka to jest jakby serce, bo trudno sobie wyobrazić jakikolwiek uniwersytet bez biblioteki. I by uniwersytet działał dobrze, także biblioteka musi być na odpowiednim poziomie.
Jaki charakter ma ta biblioteka? Co tam można znaleźć?
Biblioteka ma już na pewno dużo lat. Była w starym budynku, dużo mniejszym. I uniwersytet potrzebował nowej biblioteki z większymi czytelniami, możliwością użycia różnych technik nowoczesnych. Dlatego powstał ten projekt nowej biblioteki.
Jakie są te nowe techniki? Na co one dzisiaj pozwalają?
Koncepcja starej biblioteki to był jako magazyn dokumentów, książek. A koncepcja nowej biblioteki to jest dać dostęp do tych dokumentów w sposób dużo szybszy, by nie trzeba było chodzić i szukać godzinami, ale poprzez technikę, elektronikę, by ten dostęp był bardzo szybki i by student potrafił odnaleźć dokumenty w krótkim czasie, a także mieć dostęp nie do książki, kiedy nie ma potrzeby, ale do dokumentu poprzez komputer.
Uniwersytet kształci studentów bardzo różnych kierunków, w związku z tym zapewne też i potrzeba szerokiej tematyki. Jaka to jest tematyka?
W ubiegłym roku byli studenci z 95 krajów świata, 1650 może nie tak dużo, ale bardzo wielu krajów świata i jest na naszym uniwersytecie 6 wydziałów. Są także instytuty, które specjalizują się w danych dziedzinach i nasza biblioteka szczególnie ma książki z tych dziedzin, które odbywają się wykłady na naszej uczelni.
Czyli to jest teologia, filozofia, historia, media, co jeszcze?
Prawo kanoniczne, jest wydział lektury chrześcijańskiej, łacina, greka, który jest wydziałem papieskim, powierzony przez Pawła VI naszemu uniwersytetowi. Jest także największy wydział pedagogiczno-wychowawczy, gdzie największym instytutem jest Instytut Psychologii.
Jak wielkie są te zbiory, które czytelnik może znaleźć w waszej bibliotece?
Obecnie jest około 685 tysięcy tomów, w większości z XIX-XX wieku, a także niektóre rękopisy, około 1500 tomów z XVI wieku, ponad 8,5 tysiąca XVII-XVIII wieku. Ale szczególnie nasz uniwersytet jest słynny z czasopism. Mamy prawie 5400 czasopism, ponad 1500, które są nadal w prenumeracie. Wiadomo, że niektóre czasopisma już nie wychodzą, ale mamy bardzo dużo czasopism.
Jednym z takich nowych wyzwań jest sprawa uczciwości. Wiemy, że biblioteki mają problemy z tym, że ktoś pożycza książkę i jej nie zwraca. Jak staracie się zabezpieczyć zbiory?
Każda nasza książka w czytelni jest zabezpieczona kodem magnetycznym. Studenci mogą wchodzić do biblioteki ze swoją torbą, komputerem. Wychodząc, jeżeli ktoś by przez przypadek chciał książkę wynieść bez zarejestrowania, zamknie się bramka i takiego studenta nie wypuści.
Oczywiście to są bardzo praktyczne problemy, z którymi się boryka każda uczelnia. 31 stycznia to jest uroczystość świętego Jana Bosko. Jaki związek ma to wydarzenie z osobą założyciela Salezjanów?
Kiedy powstał projekt, by wybudować nowy budynek, lepszy, większy, patronem tego dużego projektu był ksiądz Bosko, założyciel naszego zgromadzenia salezjańskiego. I dlatego ta biblioteka jest pod patronatem księdza Bosko. Chcieliśmy, by ta uroczysta inauguracja odbyła się właśnie w święto księdza Bosko.
W Wiecznym Mieście koncentruje się wyższe szkolnictwo kościelne, całego właściwie można było powiedzieć, kościoła powszechnego. Istnieją uczelnie papieskie różnego typu. Czy jest też jakaś szansa współpracy tych różnych uczelni, właśnie bibliotek, zbiorów, które tutaj w Rzymie istnieją?
Ta współpraca już jest realizowana od wielu lat i zainicjowana przez nasz uniwersytet. W naszym uniwersytecie biblioteka była jedną z pierwszych, gdzie został użyty internet. I później powstał projekt, by połączyć katalog biblioteczny wszystkich uniwersytetów papieskich. I taki projekt został zrealizowany. I już działa. Student może konsultować wszystkie uniwersytety papieskie, wszystkie uczelnie, bo nie tylko uniwersytety, w jednym katalogu. I to pomaga. Student potrafi znaleźć książkę bez potrzeby przemieszczania się do innych uczelni. Oferujemy także, to było także inicjatywą naszego uniwersytetu, by pożyczać książki między uniwersytetami. Jeżeli jest taka potrzeba, że student potrzebuje książki, której nasza biblioteka nie ma, prosimy o tą książkę z innej uczelni, ta książka jest do nas dostarczana, dany student może ją u nas przeczytać.
Oczywiście musimy pamiętać, że ci studenci to są często osoby, które podejmują już studia ponadpodstawowe, czyli tutaj zdobywają wyższe stopnie akademickie. A więc jest to też często biblioteka jednak bardzo specjalistyczna, prawda?
Tak, jest bardzo specjalistyczna i jest to także duży wydatek dla biblioteki, by ciągle kupować nowe książki, które wychodzą, by studenci mieli dostęp do wszystkich nowych książek. Mamy także, co jest ważne dla naszej biblioteki, różne bazy danych, szczególnie baza danych o sytuacji młodzieży. Te wszystkie bazy danych, także czasopisma, każdy student może konsultować z każdego komputera, który znajduje się w całej uczelni, nie tylko w bibliotece.
Czy istnieją też jakieś odniesienia do Polski, do osiągnięć nauki w Polsce?
Mamy duży księgozbiór polski. Studenci z Polski mogą konsultować. Oczywiście nie jest ogromny, gdyż studentów z Polski nie jest aż tak dużo, a językiem wykładowym jest jednak język włoski. Dlatego te książki są tylko jakby pomocą.
Czy wśród studentów są też osoby z innych krajów dawnego bloku wschodniego?
Jest dość sporo studentów, którzy przyjeżdżają i studiują na naszej uczelni. Z Rumunii, z Ukrainy, z Litwy. Jest to uczelnia bardzo otwarta dla studentów z różnych krajów. Dlatego, tak jak wspomniałem, jest ponad 95 krajów reprezentowanych w naszej uczelni.
Jak ta nowa biblioteka prezentuje się zewnętrznie, bo nowe czasy to są też często i nowe formy, które ułatwiają też działanie tym nowym technologiom.
Biblioteka ma dwa piętra, gdzie są książki wyłożone na półkach, gdzie jest łatwa konsultacja. Każdy student może taką książkę wziąć. Są to książki, które są najbardziej używane. To mogliśmy zdobyć z katalogu, gdyż mamy możliwość kontrolowania, jakie książki są najbardziej używane. Te książki są do użytku bezpośredniego dla każdego studenta. Nie musi nikogo o to prosić. Poza tym mamy 19 małych bibliotek specjalistycznych, gdzie odbywają się spotkania na różne tematy i tam są książki tylko z danego tematu. Niektóre książki są także w bibliotece centralnej. Te biblioteki małe specjalizują się, by dana grupa nie musiała szukać po całej bibliotece danych książek z danego tematu, ale ma na miejscu wszystko to, co z danego tematu ich interesuje.
Otwarcie nowej biblioteki to jest też jakiś znak rozwoju uczelni, czy też można właśnie o tym mówić, że Uniwersytet Salezjański się rozwija, że coraz lepiej służy Kościołowi.
Ja myślę, że poprzez właśnie tą bibliotekę uniwersytet zdobywa jakieś uznanie, daje studentom większą możliwość pogłębiania swojej wiedzy, bo praca na uniwersytecie, studia to nie są tylko wykłady, które student musi wysłuchać, ale to jest praca własna w bibliotece. W starej bibliotece mieliśmy najwyżej 30 miejsc, teraz tych miejsc jest około 150 w czytelni plus 150 w tych małych bibliotekach. I często biblioteka jest pełna. Biblioteka jest bardzo uczęszczana, gdyż studenci znajdują w niej łatwy dostęp do książek, łatwy dostęp do katalogów, do bazy danych poprzez komputery. Jest naprawdę dość dużo komputerów w różnych miejscach biblioteki i studenci bardzo chętnie przychodzą do biblioteki. Jeżeli jest jakieś święto, biblioteka jest zamknięta, to od razu słychać od studentów tą potrzebę, by biblioteka była otwarta cały czas. Nasza biblioteka jest otwarta od godziny 8.30 do godziny 7.00 wieczorem non-stop.
Z księdzem Piotrem Gozdalskim, administratorem biblioteki imienia księdza Bosko-Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego, rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Wspieranie finansowe edukacji w Unii Europejskiej. W związku z kształtującymi się w poszczególnych krajach europejskich i w samej Unii Europejskiej planami budżetowymi na rok 2006, jednym z najistotniejszych tematów jest sprawa wydatków na programy edukacyjne i kulturalne. Nie jest to wprawdzie sprawą instytucji unijnych, żeby decydować o kształcie, kierunku i sposobach nauczania, ale już koordynacja i wspieranie wspólnych działań poszczególnych uczelni i młodzieży w tej dziedzinie zasługuje na wsparcie finansowe wspólnoty. W związku z planowaniem nowych wydatków na lata 2007-2013 w Unii Europejskiej warto spojrzeć na inicjatywy edukacyjne. Wśród nich znajdują się program wymiany studentów Erasmus, program kształcenia zawodowego Leonardo da Vinci i program dla szkół średnich Comenius. Program Erasmus to najważniejszy z programów edukacyjnych Unii Europejskiej. Do tej pory uczestniczyło w nim ponad 1 000 000 studentów. Szacuje się, że do roku 2013 liczba uczestników, którzy w ramach programu wyjeżdżają na studia w innym kraju członkowskim, ulegnie podwojeniu. Według danych podawanych przez Komisję Europejską, już 87% europejskich uniwersytetów współpracuje ze sobą w ramach tego programu, umożliwiającego zarówno studentom, jak i nauczycielom akademickim udział w różnego rodzaju projektach oraz wymianach. W programie biorą udział wszystkie kraje Unii Europejskiej, a także Liechtenstein, Islandia i Norwegia oraz kraje kandydujące – Rumunia, Bułgaria i Turcja. Jego głównym celem jest zwiększenie poziomu edukacji i wymiana doświadczeń między uczelniami i naukowcami. Unijny komisarz do spraw edukacji, kształcenia, kultury i wielojęzyczności Jan Figel stwierdził, że uniwersytety odgrywają kluczową rolę w umożliwieniu Europie osiągnięcia stabilizacji i kwitnącej gospodarki w świecie wzrastającej globalizacji. Program jest popularny wśród uniwersytetów, bo zachęca je do zacieśniania współpracy, włączania europejskich elementów do edukacji, umożliwia porównywanie i analizę dotychczasowych metod nauczania, a także eksperymentowania z nowatorskimi rozwiązaniami. W roku 2005 Unia przeznaczyła ponad 17 milionów euro na 260 projektów w ramach tego programu. Parlament Europejski zaproponował w nowym budżecie unijnym na lata 2007-2013 podwojenie wysokości stypendium dla uczestników programu wymiany studenckiej Erasmus. Suma 150 euro miesięcznie, jaką obecnie otrzymuje uczestnik tego programu, uznana została za niewystarczającą, zwłaszcza że nie uległa zmianie od ponad 10 lat. Eurodeputowani zaproponowali stopniowe zwiększanie miesięcznej kwoty stypendium aż do podwojenia tej stawki w roku 2013. Zaplanowano natomiast nieznaczne zmniejszenie finansowania programu Leonardo da Vinci, przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Wyrównana zostanie więc różnica kwot przypadających na jednego beneficjenta, która w tym programie wynosi ponad 3600 euro, podczas gdy w Erasmusie niecałe 1800 euro. Również program Comenius, skierowany do szkół średnich, ma otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, umożliwiające zwiększenie liczby uczestników i nauczycieli biorących w nim udział, a więc zagraniczną wymianę nauczycieli, szczególnie między sąsiadującymi regionami. Obciążenia finansowe w dziedzinie edukacji są znaczne dla budżetów domowych. Jest to jednak działalność wspierana przez Unię Europejską, a chociaż efekty będą widoczne dopiero za jakiś czas, nie możemy przeoczyć tego dobrego momentu na zaoferowanie młodzieży inwestycji, która zwróci się na pewno.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.